każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, a w studiu goście, w zielonogórskim studiu Radia Zachód, wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki, witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe. W Gorzowie Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje Marek Surmacz, radny wojewódzki.
Witam, kłaniam się państwu.
A Platformę Obywatelską wiceszef Sejmiku Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz.
Dzień dobry.
Jak po świętach?
Dobrze.
Jak po świętach?
Za dużo kilogramów, ale trzeba pobiegać troszeczkę.
Się okaże dopiero. Na początku stycznia się okaże.
W Lubuskim jest gdzie biegać.
Się odłoży.
Panowie, budżet województwa na 2020 rok przyjęty. Jak panowie oceniają ten budżet, patrząc w te liczby, w którym kierunku zmierza Lubuskie? Panie marszałku.
No, szanowni państwo, budżet województwa to 547 milionów złotych dochodu i 604 miliony wydatków. To myślę, że pokazuje, że ten budżet jest prorozwojowy. Kończymy inwestycje, które są realizowane w ramach środków europejskich. Przypomnę choćby kulturę, za którą odpowiadam. Ponad 60 milionów złotych jest inwestowane w jednostki, które nadzoruje Urząd Marszałkowski, w jednostki kulturalne. Także to jest od 20 lat największe inwestycje w te instytucje. To pokazuje, że stawiamy na rozwój, stawiamy na to, że te środki europejskie trzeba wydatkować rozsądnie. Jest to ostatni, z tego co widzimy i słyszymy, ostatni tak duży budżet województwa lubuskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Także staramy się te środki wykorzystywać. Inwestycje toczą się z większymi bądź mniejszymi problemami, no ale tutaj uważam, że ten budżet jest szyty na miarę.
Szyty na miarę. Marek Surmacz, pan głosował?
No, głosowałem przeciw, dlatego że po pierwsze nie uczestniczę w wykonywaniu tego budżetu i nie mogę przyjąć za niego odpowiedzialności. Poza tym według mnie to jest, według Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to jest budżet obsługowy, to nie jest budżet rozwojowy. Pan marszałek zresztą sam przyznał, że zapewnione będą środki na poszczególne zadania i plus jeszcze dokończenie różnych inwestycji. Natomiast z wszelkich danych statystycznych w naszym województwie wynika, że ten sposób planowania i wydatkowania w ogóle świadczenia usługi samorządowej w województwie ma charakter przetrwalnikowy, czyli my specjalnie się nie rozwijamy. Zwijamy się w bardzo wielu dziedzinach. Inwestujemy w niektóre rzeczy, ale te inwestycje jeszcze efektów nie przynoszą. Pewnie dopiero za jakieś kilkanaście lat może. Może. Powiążemy to z dokumentami planistycznymi na przyszłe lata, to zbyt wesoło to nie wygląda.
Mirosław Marcinkiewicz.
No, z tym się całkowicie nie zgodzę. Jeżeli w budżecie 60% środków tego budżetu to są środki inwestycyjne, no to pokazuje, czym ten budżet jest. Na pewno, bo tu jest kilka takich elementów, na których się próbujemy skupić. Dostępność transportowa i innowacje, przedsiębiorczość. To myślę pierwsza dziedzina. Jeżeli kupujemy kolejne szynobusy i to trzyczłonowe właśnie, duże, tak żeby wszyscy pasażerowie się mieścili, to pokazuje, w co inwestujemy. Jeżeli w dalszym ciągu sukcesywnie co roku trwa rozbudowa, przebudowa dróg wojewódzkich, oczywiście zawsze można powiedzieć za mało, jeszcze, ale to są ogromne miliony co roku wydawane na ten cel. Drugi taki element to zdrowie. No, tu chyba nie muszę przekonywać i w tym roku poza zwykłymi dotacjami na inwestycje w naszych dwóch głównych szpitalach wojewódzkich, też zauważmy zakup chociażby dwóch nowych karetek, jedna dla Zielonej Góry, druga dla Gorzowa. Rzeszowa, to jest 1 000 000 zł, no to są niebagatelne środki. I ostatni element, o którym chciałem wspomnieć, no ja to nazywam inicjatywy obywatelskie, czyli środki na program, który się bardzo fajnie dla młodych udał i będziemy to kontynuować, dla seniorów i tak dalej. Czyli te elementy, którymi zajmuje się właśnie samorząd wojewódzki.
Marek Surmasz, adwokat.
No to potwierdza, o czym mówi pan Marcinkiewicz, że wykonujemy na bieżąco swoje zadania. Bieżące zakupy szynobusów nie są inwestycje. Tak, oczywiście w kwalifikowaniu kosztów jest kosztem inwestycyjnym. Tyle tylko, że on zapewnia nam normalnie polepszenie komfortu życia. Ja myślę o takich inwestycjach, które spowodują, że zatrzymamy fatalne z punktu widzenia rozwojowego naszego województwa odpływ młodych ludzi, spadek radykalny liczby osób studiujących w naszym województwie. Sam kierunek lekarski nie przyciągnie i nie wypełni tej luki, która została spowodowana. Atrakcyjność życia i wiązania swojej przyszłości z naszym województwem niestety radykalnie spada.
No, szanowni państwo, adwokat, nie zgodzę się, że nie robimy nic, żeby zatrzymać młodych ludzi.
Ale ja nie mówię, że nic nie robimy, tylko nieskutecznie to robimy.
No ale to przypomnę, że w tym roku po raz pierwszy po kilku latach przerwy wdrożyliśmy program Lubuskie Talenty, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 260 najlepszych uczniów z województwa lubuskiego właśnie w dniu dzisiejszym otrzymało przelewy na łączną kwotę 1 880 000 zł. Jako jedni z nielicznych w Polsce przyznajemy stypendia dla studentów pierwszego roku, którzy uczą się, bo to jest luka, której nie wypełnia uczelnia, bo studenci nie mogą otrzymywać na pierwszym roku studiów stypendiów, więc my tą lukę uzupełniamy. Robimy stypendia dajemy stypendia dla lekarzy, również dla pielęgniarek, bo przypomnę, że według danych...
Dla studentów kierunków lekarskich i pielęgniarskich.
Tak, dla studentów, studentów kierunków...
A nie lekarzy i pielęgniarek.
Przepraszam, dla studentów, tak. Oczywiście dla studentów, już skrót myślowy, dlatego, że pielęgniarki mamy najmniejszy, jesteśmy na trzecim miejscu od końca, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek na 100 tysięcy mieszkańców. Przypomnę, że to jest 510 pielęgniarek. Gorzej jest w Bułgarii i w Grecji. To pokazuje, w jakim miejscu my jesteśmy i musimy, to my jako samorząd województwa, łatać te dziury, które powinni łatać jednak rząd i on ma na to środki i on kreuje politykę zdrowotną tego kraju, a nie samorząd województwa lubuskiego. I my te luki musimy tutaj łatać w województwie lubuskim.
Panie marszałku, opozycja też pyta o deficyt budżetu, który jest na poziomie 58 milionów złotych. Rozumiem, że zarządu województwa lubuskiego ten deficyt nie przeraża.
Znaczy, no, nie może przerażać. No, powiedzmy tak, no, wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Deficyt, przypomnę, na początku tego roku jeszcze, 1 stycznia, wynosił 66 milionów złotych. Teraz 57. No, to pokazuje, że jednak z deficytem tutaj dajemy sobie radę. Zmniejszamy tą wartość. Więc uważam, że mimo to inwestujemy, bo przypomnę, no, Zarząd Dróg Wojewódzkich ma 138 milionów złotych na realizację swoich zadań. Oczywiście ten budżet, jak wiemy, w trakcie roku budżetowego się zmienia, jest zawsze zwiększany o dodatkowe środki, które wynikają na przykład z przetargów po to, żeby móc realizować jakieś inwestycje. No ale w tym roku 40 milionów idzie na most w Milsku.
Z kredytu?
Oczywiście, że z kredytu, no ale...
W całej części?
Nie w całej części.
Nie. 40 to jest akurat tak potem.
No ja rozumiem, tylko mówię, że to jest na lata, tak, rozłożone, tak, panie radny, tak, to na lata jest rozłożone, więc ja mówię o tym 2020 roku, to 40 milionów właśnie będzie kosztowała ta inwestycja, więc to pokazuje, że mimo inwestycji dużych, mimo problemów, bo przypomnę, że rząd robi wszystko, żeby samorządy wojewódzkie dostawały jak najmniej środków, przypomnę reformę PIT-u i CIT-u.
No niech pan nie przesadza, wzrastają przychody przecież, no, z PIT-u i CIT-u.
No, utrzymają, znaczy, powiem tak, na tym samym poziomie planujemy przychody z PIT-u i z CIT-u, co w poprzednim roku. Natomiast wiemy, że gospodarka się rozwija i jakoś więcej pieniędzy powinno z tych środków trafiać, z tych podatków trafiać do samorządu województwa. Nie trafia, więc w związku z tym no, radzimy sobie. Subwencja oświatowa też przypomnę. W zeszłym roku samorząd województwa dopłacał 3,5 miliona do subwencji oświatowej. Teraz w tym roku ponad 6 milionów. To też pokazuje, że no niestety każdy skutki podwyżek, część tych skutków musi wziąć na siebie samorząd, czy to województwa, czy to miasta. Przypomnę, że w mieście Zielona Góra to jest ponad 100 milionów złotych.
A propos kondycji finansowej.
Oczywiście wzrastają też zobowiązania, bo pomiędzy 16 rokiem a 20 planowanym o 70 milionów, o 60 milionów wzrasta nam zadłużenie w ogóle województwa. Ja rozumiem, że na bieżąco chwalimy się różnymi potrzebami finansowymi i zaciągamy zobowiązania kolejne, na kolejne lata, no ale to kosztuje też w granicach 7-8 milionów złotych koszty obsługi takiego zadłużenia. Więc jeśli by tak było, jak pan marszałek wspomniał, że rząd miałby zapewnić na wszystkie planowane zadania, przedsięwzięcia, środki, to powstaje pytanie, po co samorząd? To wtedy można zorganizować tak administrację z pominięciem samorządu, czyli tej racjonalności wydatkowania i tworzenia też, wytwarzania większego dochodu na bazie tego, co stwarza rząd, żeby właśnie samorząd funkcjonował, żeby się samorządził. Tych problemów nie mają inne województwa. Jak spojrzeć na statystyki w skali ogólnopolskiej, no to we wszystkich wskaźnikach marnie wyglądamy generalnie. Ja rozumiem, że ludnościowo nie jesteśmy potentatem, czy porównywalnym w ogóle województwem do innych wielkich województw. Mamy tylko raptem porównanie do chyba opolskiego,
tak, ale Opole mamy,
które gorzej wygląda w niektórych wskaźnikach jeszcze od nas. Ale to pokazuje, że lata polityki idącej w kierunku dawania większym, a pomijania mniejszych, przynosi złe dla lubuskiego skutki w tej chwili.
Mirosław Marcinkiewicz.
To znaczy, no, deficyt jest pod kontrolą. Zawsze jest pewien dylemat, czy budżet powinien by wychodzić na zero, czy można w ramach określonych przez ustawy, w ramach bezpiecznych zaciągnąć kredyt. I jeżeli ten kredyt jest wydawany, nie przejadany, tylko wyjadany na rzeczy najważniejsze, chociażby most w Milsku, chociażby te remonty dróg. No jeżeli drogi będziemy remontować, to na tych drogach będzie przede wszystkim bezpieczniej. Jeżeli są to inwestycje, które poprawiają jakość naszego życia, to przecież o to chodzi. Więc tutaj trzeba, myślę, wszystkich słuchaczy, mieszkańców lubuskiego uspokoić. Budżet jest całkowicie bezpieczny i tak jak mówię, nie mamy się czego tu obawiać.
Które inwestycje, panów zdaniem, warto zauważyć w tym przyszłorocznym budżecie?
No chyba most w Milsku to już padło, bo to jest dla południowej części województwa rzecz o kapitalnym znaczeniu. A z rzeczy takich większych, no jednak ja będę mówił o tych inwestycjach i o przekształcaniu w nowoczesne jednostki szpitala klinicznego w Zielonej Górze, jak również w Gorzowie. To są duże środki, ale naszą rolą jest stworzenie warunków po to, żeby komfort leczenia, żeby możliwości wykonywania coraz bardziej nowoczesnych procedur ratujących życie miały tu w województwie lubuskim miejsce i mają. To w tym kierunku idziemy.
Można też wspomnieć o stypendiach olimpijskich. Zdaje się pierwszy raz. Nie znam historii, ale...
No to pan marszałek Porycki zaraz powie, tak, bo te stypendia sportowe też...
Pan Ireneusz Madej też o to interpelował.
Tak, zgadza się. My tutaj w związku z tym, że program został przyjęty przez Sejmik, przez Radny, przepraszam, troszeczkę wcześniej, my tutaj przyznaliśmy stypendia sportowe w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. Natomiast dla tych olimpijczyków, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie z naszego regionu, będą przyznawane ekstra środki na zasadach, które zostaną oczywiście przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
A pytałem o inwestycje, które panowie byście wyróżnili. Pan marszałek, którą?
Znaczy, ja powiem tak, bo kultura mi bliższa sercu, tak? Więc no na pewno dokończenie inwestycji, największej inwestycji za ponad 20 milionów złotych, to jest rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ale jeżeli jesteśmy już też, żeby to porówno to na północy, no to w końcu oddanie do użytku muzeum w Bogdańcu. Przypomnę, że powiatowy inspektor budowlany kilka lat temu zamknął ten obiekt ze względu na tragiczny stan techniczny, który zagrażał życiu i zdrowiu zwiedzającym. Udało się po trzecim przetargu dołożyć tą brakującą kwotę i ta inwestycja idzie zgodnie z harmonogramem i w przyszłym roku ta inwestycja będzie kończona. Także to tutaj, jeżeli chodzi o te inwestycje kulturalne, ale również sportowe, bo nie ukrywam, że odkąd w 2016 roku rząd zabrał te środki, decyzyjność o dofinansowaniu remontu obiektów sportowych na terenie województw. Borykamy się z problemem dofinansowań różnych zadań, które samorządy mniejsze, czyli powiatowe czy miejskie, nie są w stanie zrealizować. I tutaj mamy taką rezerwę 3 milionów złotych właśnie na takie rozwiązania systemowe po to, aby dofinansować budowę najważniejszych obiektów sportowych w województwie lubuskim.
I w tej rezerwie jest milion na stadion olimpijski w Gorzowie? Czy...
Znaczy... No mam nadzieję. Tu rozmawiamy z panem marszałkiem.
Tak, na stadion przyolimpijski.
Przyolimpijski, tak. No, ja tutaj powtórzę. W województwie lubuskim, jak była organizowana olimpiada młodzieży w sportach letnich, był problem ze stadionem lekkoatletycznym. Ja się nie upieram, czy ten stadion ma być w Zielonej Górze, czy w Gorzowie. Ja chcę, żeby ten stadion był w województwie lubuskim. Jeżeli będzie w Gorzowie, a miasto Gorzów pozyskało na ten cel środki, to ja będę kibicował i robił wszystko, żeby ta inwestycja została zrealizowana, bo jeden stadion w województwie spełniający normy i posiadający 8 torów, bieżnia, która posiada 8 torów, no musi być, tak? Dlatego uważam, że to jest inwestycja, ale również miasto Gorzów zgłasza inne propozycje i będziemy na ten temat rozmawiać. Ta rezerwa jest utworzona w wysokości 3 milionów złotych i tutaj będziemy rozmawiać na początku roku i myślę, że taki wspólny mianownik znajdziemy i konsensus znajdziemy już na lutowej sesji sejmiku.
Marek Surmacz.
Droga Drezdenko Gorzów.
Jest robiona.
Tak, jest robiona i będzie kontynuowana przebudowa i to jest z punktu widzenia właśnie tych czynności bezpieczeństwa w ruchu drogowym i obsługi na północy części województwa bardzo, bardzo znaczące i bardzo ważne.
Też wielu rolników na to wskazywało, że tam...
No ta droga była w stanie. Każdy, kto tamtędy pojechał, chciał pojechać na przykład do Drezdenka nie przez Strzelce Krajeńskie i dalej, to wie, jak to wygląda.
Strategia rozwoju województwa 2030. Trwają konsultacje. Rozumiem, że na pułapie z zarządu województwa lubuskiego, panie marszałku, już wiecie, jak to ma wyglądać.
Znaczy, my przyjęliśmy projekt, tak, który został skierowany zgodnie z przepisami do uzgodnień...
Konsultacji.
Czekamy na opinię wszystkich organizacji, mieszkańców województwa lubuskiego i zajmiemy się tymi uwagami na posiedzeniu zarządu. Jeżeli ten termin będzie zbyt krótki, to oczywiście...
31 stycznia, ile pamiętam.
Tak, no ale to zawsze można wydłużyć, jeżeli duże zainteresowanie wzbudzi to mieszkańców czy organizacji działających w województwie lubuskim, na pewno ten termin zostanie wydłużony. Na razie nie mamy takich sygnałów.
No ale lektura z projektu strategii nie jest łatwa, bo to jest trudny dokument.
Z załącznikami.
Z załącznikami.
No zarząd miał taki skrót przygotowany, to się przyzna.
Zawsze.
Ale nie, powiem tak. Na zarządzie rozmawialiśmy, czy wpisywać wszystkie nazwy wszystkich inwestycji, bo to czy celów, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
No jest ich 38, tak?
Tak, jest ich 38. Myśmy je, naprawdę proszę mi uwierzyć, było ich więcej. Natomiast stwierdziliśmy na posiedzeniu zarządu, żebyśmy może bardziej ogólnie wpisywali po to, żeby móc mieć później pole do pewnych korekt. To są inwestycje, z którego też będzie zarząd rozliczany. Te punkty, tak? Te 38 punktów. Te 38 punktów. W związku z tym podchodzimy do tego ostrożnie, bo co będzie w 2020 roku, to 21, 3 nawet, to Bóg raczy wiedzieć.
Pan jest od roku w zarządzie województwa, natomiast chciałem zapytać o tą strategię, która właściwie, czy ten czas...
Kończy wykonanie.
Tak, kończy wykonanie, czyli 2020. Czy na ten temat też rozmawialiście, aby przepisać część tych założeń?
Znaczy, część założeń jest tam uzupełnionych, natomiast ja przypomnę, że strategia też się pisze pod źródła finansowania, tak?
No właśnie, to jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, tak, bo możemy napisać tutaj koncert życzeń, natomiast nie znamy jeszcze budżetu w nowej perspektywie finansowej, jaki przypadnie Polsce, a w szczególności województwu lubuskiemu. Wiemy mniej więcej podział, jeżeli chodzi o procenty, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to będzie prawie 45% regionalnego programu operacyjnego, czyli mniej pieniędzy trafi na tak zwane twarde projekty, czyli inwestycyjne, więcej dla mieszkańców, dla organizacji pozarządowych. I tutaj też musimy pod tym kątem tworzyć tą strategię. Tak? Uszczegółowieniem każdej strategii, tutaj jest zmiana taka w prawie, że uszczegółowieniem są programy, które są na przykład program rozwoju kultury, program rozwoju sportu, program rozwoju transportu. To są programy też, czyli są to takie uszczegółowione dokumenty, które będą miały wpływ właśnie na realizację różnych najważniejszych inwestycji czy kierunków działań w województwie lubuskim. Także strategia jest takim dokumentem, który taką konstytucją, a akty wykonawcze to są programy, więc tutaj bym się na tych programach skupił bardziej.
Ja zachęcam wszystkich słuchaczy, aby kliknąć na stronę lubuskie.pl, tam bardzo łatwo znaleźć strategię, projekt strategii, a ciekawe rzeczy można wyczytać, chociażby właściwie dwie nowe instytucje, bo mamy, mówię z pamięci, Centrum Innowacyjnych Startupów i Lubuskie chyba Centrum Patentowe, tak to się w skrócie nazywa. Jeszcze jest kwestia, gdzie powstanie tak zwane data center, czyli ta regionalna serwerownia. Tam w 38 zdaje się punkcie, bo o tym też słyszeliśmy, że to być może gdzieś Gorzów.
Lokalizacja jest wybrana, to będzie w Gorzowie. Przy czym jeszcze tylko jedno słowo. Ja to nazwałbym tą strategię swego rodzaju drogowskazem. Drogowskaz pokazuje pewien kierunek i ten kierunek musi być też zbieżny z głównymi założeniami środków funduszy europejskich, które do nas trafią. Tam też są pewne priorytety, a te priorytety są dla wszystkich jasne. Przedsiębiorczość i rozwój. No, w to musimy w nowoczesne technologie inwestować. Czy też jakość życia, czyli zdrowie. Skupienie się też na seniorach. To jest też taki cały segment, który ciężko nam się wdraża w życie. I właśnie tak jak przed chwilą powiedział pan marszałek, to się przekłada później na szczegółowe programy, które realizujemy. Więc ja zachęcam też wszystkich, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze są zaplanowane takie spotkania konsultacyjne właśnie już w nowym roku. Warto sięgnąć do tego dokumentu, chociaż rzucić okiem na te podstawowe założenia i uczestniczyć w tych konsultacjach. Tak, my czekamy na to. Bo pan redaktor o tym wspomniał, o strategii, która teraz się kończy właściwie. Tak, tak. Wiele rzeczy zostało zrealizowanych. Ja właśnie niedawno przeglądałem te dokumenty. Czy wszystko? Nie. Nawet właśnie ten wspomniany zestaw kilkunastu, bo wtedy było tyle inwestycji tych kluczowych dla województwa, nie wszystkie w pełni się udało zrealizować. Ale jak popatrzymy, to wiele tak. Więc to pokazuje, że no właśnie, wybierzmy drogowskaz, wybierzmy kierunek i wtedy wiemy, na czym się skupiać.
Marek Surmacz.
Zawsze mówię, że dokumenty strategiczne mają charakter bardzo ogólny i zbyt konkretne uszczegółowienie, na przykład listy przewidywanych zadań, przedsięwzięć do wykonania, może się zemścić w postaci ograniczeń możliwości zarządzania w przyszłości, bo z różnych powodów wypadnie nam potrzeba zrobienia czegoś przed czymś innym, ważniejszym. Nawiązując do strategii, która była zaplanowana do wykonania inwestycji do 2020 roku, Na przykład trzeba przypomnieć, że to, co dzisiaj jest normą właściwie, czyli wykonane, jedziemy już trasą S3 od Gorzowa do praktycznie rzecz biorąc z niewielką tylko przerwą na Dolnym Śląsku do trasy A4.
To,
no, tam
no
krótki,
dalej
krótki
do Bolkowa
odcinki
jeszcze,
są.
Tak.
Bole,
no,
Bolkowa,
ale dalej do Bolkowa nawet, tak.
To
pokazuje, że parę lat temu planowaliśmy odcinki Międzyrzecza, do Skwierzyny, do Sulechowa i tak dalej, więc minęło parę lat i to już jest wykonane i właściwie zapominamy o tym, że było jakimś problemem w ogóle inwestycyjnym czy rozwojowym. I w tym sensie powinniśmy myśleć o rozwoju województwa i o strategii, o dokumencie strategicznym. Te kluczowe inwestycje, o których już wspomnieli tutaj koalicyjni radni i pan marszałek, to nie ma wątpliwości, są do wykonania, są ważne. One będą rozwojowe. Czy aż tak istotnie wpływające na zmianę statusu województwa? Przecież nasi sąsiedzi ani Polska cała w miejscu stać nie będzie, więc jak to będzie wyglądało po wykonaniu tych zadań strategicznych w 2030 roku, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć w tej chwili.
Patrząc na ten dokument, pytanie, jak samorządy z północy na przykład, ile tych uwag wniosą, czy będą zainteresowane?
Właśnie nie znam prezydenta miasta Gorzowa, bo wiem, że ogłosił konsultacje już dość dawno. Zwracał się do różnych środowisk o wskazanie takich potrzeb ponadregionalnych, które by służyły, czy mogły być ewentualnie wpisane do celów strategicznych. Nie znam tych ustaleń, nie znam efektów konsultacji.
A czy zarząd województwa, panie marszałku, słyszał takie głosy z północy a propos strategii? Czy no, jeszcze jest czas?
Myślę, że okres świąteczny nie służył tutaj takim rozważaniom. Myślę, że po święcie Trzech Króli te uwagi i prace nad strategią i tym dokumentem będą intensywniejsze. Także myślę, że jeszcze najbardziej gorący okres jest jeszcze przed nami.
Ja tylko dodam, że bardzo na to liczymy. Bardzo na to liczymy. Właśnie włodarze gmin koniecznie muszą się odezwać w tej sprawie. No ja nie wyobrażam sobie inaczej. Tym bardziej, że mają możliwość konsultacji na miejscu i przenoszenie tych uwag już do samej strategii. Także bardzo liczę na obecność, ale i na taką aktywność wielką w czasie tych spotkań konsultacyjnych, które zostały zaplanowane i które się odbędą.
2019 rok powoli mija. Będziemy się z nim żegnać 31 grudnia.
Chyba szybko nawet mija. Dużo nie zostało.
Ja mówię ten czas, który został do końca roku. Natomiast chciałem tutaj na antenie Radia Zachód spróbować podsumować te 12 miesięcy, które są już za nami. Jakie były dla województwa lubuskiego, panie marszałku?
No to dla mnie, że jestem rok wicemarszałkiem województwa, no to powtórzę się już po raz enty, to są inwestycje w kulturze, tak? To rozpoczęcie tych inwestycji we wszystkich instytucjach kultury, mamy ich 9, to jest dla mnie wielki, wielki sukces. Również dokończenie inwestycji w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, czyli te sportowe. Ale również i co jest takim najnowszym naszym dzieckiem i sukcesem, to są te lubuskie talenty. To tutaj będę powtarzał, po 5 latach przerwy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udało się 260 najlepszym uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących wręczyć stypendia w kwocie 1 880 000 zł. To tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o moją działkę, to najważniejsze.
Mirosław Marcinkiewicz.
No jako radny z północy województwa to powiem w ten sposób. Po pierwsze, jedna rzecz, z której jestem wręcz dumny jako gorzowianin, czyli właściwie dokończenie remontu teatru w Gorzowie. Wieloletniego, przez wiele lat z dużym trudem, bo to było sporo środków.
Jeszcze park został, panie przewodniczący.
Wiem, właśnie. Tak, ja chciałem to dodać, że zostało, ale to już jest takie dopieszczenie, myślę.
Wisienka
wszystkiego, ale sama bryła i zaplecze tegoż teatru i sala, która jest wspaniała. Ja jestem dumny, jak wchodzę w tej chwili do teatru i wszystkich gorzowian i tutaj szczególnie z północy, ale nie tylko, bo tu goście przyjeżdżają przecież zewsząd do tych odwiedzin. Zachęcam. Druga inwestycja też ważna, która ruszyła, to cały oddział i radioterapia. Nowy budynek szpitalu, całkowicie jakby od podstaw zbudowany, wyposażony. Pamiętam rozmowy na ten temat, ile czasu będzie trwało jakby dojście do sytuacji, kiedy ten oddział będzie działał, znaczy tam naświetlania odbywają się na jedną zmianę, ile czasu będzie trwało, żeby było tak wielu pacjentów, żeby to wypełnić. Okazuje się, że już w tej chwili jest to właściwie wypełnione. To pokazuje, jak to było potrzebne tu właśnie na północy Gorzowa. Rzecz, no myślę, o kapitalnym znaczeniu. I jak pan redaktor pozwoli, to trzecia jeszcze rzecz, zupełnie inna, ale zupełnie inna. Powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem, słysząc o kolejnych narodzinach maluchów z dofinansowaniem, które ze środków województwa poszły na in vitro.
Marek Surmacz.
Ja powiem może bardzo ogólnie i z poczuciem ogromnej troski i niepokoju jednocześnie. Należymy do województw, którym partycypacja, czyli udział społeczny w decyzjach obywatelskich, politycznych jest najniższy w Polsce. Mamy najniższą frekwencję wyborczą i to było też w ostatnich wyborach samorządowych przed rokiem. Mniej niż połowa obywateli w naszym województwie nie wyraża ochoty uczestnictwa w wyborach. A to jest prawo obywatelskie. Prawo, które decyduje o tym, w jaki sposób są władze wybierane, w jaki sposób władze rządzą. Daje prawo do krytyki, daje prawo też do stawiania oczywiście postulatów, żądań. Jeśli władza jest sama z siebie zadowolona, dlatego że trwa stagnacja, to jest najgorszy prognostyk dla przyszłości. Uważam, że ten rok był rokiem spokojnym, powyborczym, pierwszym rokiem spokojnym, zaplanowanym, stabilnym. Ale to wcale nie znaczy, że w perspektywie rozwojowym. I to powinno niepokoić wszystkich, którym leży na sercu przyszłość tego województwa i społeczna też, społeczny rozwój.
To jest moje kolejne pytanie, bo patrząc chociażby w projekt strategii, wyzwania, które województwo widzi albo których nie widzi, to co będzie w tym 2020 i później dla Lubuskiego istotne z punktu widzenia tych problemów, które ma, demograficzne, gospodarcze, nie mówię problemy, ale te wyzwania takie najważniejsze.
Znaczy zaobserwowałem, że zarząd województwa i to jest dość charakterystyczne zresztą, że jak pojawia się problem, czyli diagnozowany problem, w tej chwili mamy opracowania już konkretne naukowe stanowiące podstawę do opracowań strategicznych. Jeżeli te opracowania wskazują na różnego rodzaju niepokojące zjawiska społeczne albo na przykład demograficzne, no to podejmuje się takie właśnie programy typu parę osób, parę dzieci, narodzin dzieci trzeba się cieszyć. Program in vitro naprawdę województwa lubuskiego to w ogóle o niczym nie decyduje, jeżeli chodzi o kwestie, to są bardziej osobiste niż demograficzne. To nie jest recepta na to, żeby poprawić lepszą dzietność w naszym województwie, żeby młodzi ludzie chcieli wiązać swoją przyszłość z pozostaniem w naszym województwie, żeby chcieli zakładać rodziny, żeby chcieli realizować tu swoje marzenia. Młodzieży nam niestety ubywa. Spada liczba studentów na naszych uczelniach. Budowano ośrodek akademicki w Zielonej Górze pod naprawdę duże zapotrzebowanie na studentów. Gorzów jest nieporównywalny w tej sytuacji, dlatego że Gorzów jakby rozwija się odpowiadając na potrzeby tu lokalne. Natomiast Zielona Góra miała czasy świetności rozwojowe, czy ma już czasy świetności za sobą. Stąd próba uatrakcyjnienia oferty studiów na kierunku lekarskim. I nie znam ostatnich danych na temat tego, ile studiuje, jaka jest perspektywa ewentualnie.
12-13 tysięcy?
To góra.
Nie, to mówimy o wszystkich studentach, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kierunek lekarski, to jaka jest perspektywa, jaka jest liczba studentów pobierających stypendia, czyli oni już wstępnie wiążą swoją przyszłość ewentualnie z zobowiązaniem pozostania na terenie województwa lubuskiego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli my nie będziemy stwarzać warunki, tak jak na przykład w Gorzowie, jeżeli w Gorzowie miasto jest kompletnie bierne w budownictwie mieszkaniowym, zupełnie. Pozostawiło rynek deweloperom i deweloperzy tu robią jak chcą i co chcą, podczas gdy naprawdę duże miasta w Polsce podejmują działania w budowie mieszkań na bazie dostępnych finansów z Banku Gospodarstwa Krajowego, programów rządowych. Miasto Gorzów odpuszcza. Zielona Góra, z tego co wiem, ma budować właśnie chyba
ale
programie.
Ma swój program. KTBS, przerwę tutaj.
Ale TBS-y nie są receptą. To ćwiczyliśmy już ostatnie 15 lat i nie okazały się jakąś, nawet 20, okazały się złą receptą. To takie ponowienie nowej organizacji spółdzielczej, prawda? No, na innych zasadach, ale coś w tym rodzaju. Więc to nie spełniło tych oczekiwań. Chodzi o to, żeby stworzyć dobre warunki dla młodych ludzi, żeby za 20-30 lat oni powiedzieli, czy zbudowali swoje rodziny i żeby z ich domu wychodziły też dzieci, które chcą dalej mieszkać w naszym województwie.
Panie marszałku, bo oddajmy głos do Zielonej Góry i później wrócimy do Gorzowa.
Ja powiem tak, no, to, że program in vitro nie jest na taką skalę jak choćby program 500+, który w swoich, ja przypomnę, że jednym z argumentów był wzrost dzietności, tak? No, tu pokazały po kilku latach funkcjonowania tego programu, że ten argument przepadł, więc tutaj też...
No nie przepadł, tylko jest mniejsza liczba matek zdolnych do rodzenia w tym okresie, kiedy się
poczyna dzieci. Ale argument, panie radny, był taki, że zwiększy się liczba, jednym z argumentów, powtórzę jednym, bo ja...
Z trwogą myślę o tym, co by było, gdyby tego programu nie było.
No to już to są gdybania. Natomiast, przepraszam, powiem tak, to, że młodzi ludzie chcą wyjeżdżać, no to i chcą się przemieszczać, to myślę, że tutaj siłą ich nie zatrzymamy. No, możemy im stworzyć takie warunki, żeby mieli wybór. Bo jeżeli mają wybór, no to już jest coś. I to jest dla ludzi młodych, to jest najważniejsze, żeby mieli wybór, żeby mieli porównywalne szanse tutaj, czy w naszych ościennych u sąsiadów w województwach, tam, czy w Dolny Śląski, czy Wielkopolska. Natomiast młodzi ludzie mają tutaj dobre warunki do tego, żeby studiować. I też żałuję, że za każdym razem wszyscy mówią, że wszyscy młodzi ludzie powinni studiować. Nie? Ja uważam, że młodzi ludzie kreatywni powinni zakładać firmy. Firmy, żeby zatrudniały osoby, po to, żeby kreowały tutaj nowe pomysły, nowe technologie. Dobrym przykładem tutaj jest firma Ekoenergetyka, którą założyli absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, która zdobywa rynki nie tylko polskie, ale już i w Monachium czy w Moskwie, zakładając ładowarki do elektrycznych autobusów. I to jest taki kierunek działań samorządu województwa i nas wszystkich po to, żeby wspierać właśnie te osoby, które mają pomysł, chcą to osiągnąć. Chcą osiągnąć sukces i po prostu nie przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, stwarzać im doskonałe warunki do tego, aby mogły realizować swoje marzenia w biznesie właśnie w województwie lubuskim. Stąd właśnie te pomysły, te kierunkowe działania, które tutaj są w tych 38 punktach opisane w strategii rozwoju województwa lubuskiego. Dlatego również ważne, żeby to równomiernie rozłożyć w te inwestycje właśnie w województwie lubuskim. Dlatego cieszę się bardzo, że takie centrum serwery staną właśnie w północnej części województwa, bo to pokazuje...
W Gorzowie to już
tak,
padło.
Tak, w Gorzowie, przepraszam, w Gorzowie, no tak mówię, północnej części, żeby też inni poczuli się z północy właśnie. Dlatego tego, ostrożnie do tego podchodzę. Natomiast ja się bardzo cieszę.
Panie marszałku, jako że w Gorzowie pracują właściwie mieszkańcy całego powiatu ziemskiego i jeszcze lekko dalej, to na ziemi gorzowskiej.
Na ziemi gorzowskiej.
Mirosław Marcinkiewicz.
To ten program zostanie w odpowiednim czasie przedstawiony. No pomóżmy tym, którzy tym się zajmują, dopiąć wszystkie szczegóły po to, żeby o tym powiedzieć. Wracając właśnie do tego podsumowania jeszcze, no o demografii tu mówiliśmy, no przyrost niestety jest ujemny. Tu program 500+ pomógł, nie pomógł, no różne są na ten temat opinie. Na pewno, jeżeli chodzi o wzrost dzietności, to nie jest tak, jak były z założenia. Trzeba szukać innych pomysłów, myślę. To nie mądre głowy w skali całego kraju, myślę, powinny się zastanawiać, w jaki sposób. Tak, bo wyludniamy się i jest nas coraz mniej. Jest to bardzo niedobra tendencja i to trzeba to sobie powiedzieć jednoznacznie. Po drugie, no, rozwój przedsiębiorczości, my o tym mówimy, to są też bardzo trudne, mozolne rzeczy. Na szczęście są te środki, no chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, ci, którzy mają pomysł na biznes, żeby z tego mogli korzystać. Jeszcze ciągle w tej perspektywie, bodaj w styczniu kolejne konkursy ruszą, przedsiębiorczość tam jest bodaj 26 milionów, innowacyjność 29. Zobaczmy, to są spore pieniądze, ale oczywiście to są środki, trzeba mieć pomysł przede wszystkim na to, żeby właśnie tworzyć nowe miejsca pracy, nowoczesne miejsca pracy, to wtedy i młodzi będą mieli gdzie pracować, nie będą musieli szukać pracy poza naszym województwem. I różne, ja myślę, proszę państwa, takie drobne inicjatywy. No wszyscy chcemy, żeby jakość naszego życia była odpowiednia, żeby nam się po prostu dobrze żyło. I na koniec jedna jeszcze rzecz, nie bezpośrednio zależna przecież od zarządu województwa i sejmiku województwa, mianowicie ochrona środowiska. Ja myślę, że to jest też ten kierunek, na który wszyscy, każdy z nas musi spojrzeć, poczynając od siebie, od selektywnej segregowania odpadów, po inne rozwiązania, już dużo większe, jak ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Myślę, że to jest ten kierunek. Ja myślę, że trochę to zaniedbaliśmy przez ostatnie lata i będzie nas to w tej chwili słono kosztować, jakby dojście do czystości.
Dziękuję panom za dyskusję. Państwu dziękuję oczywiście za wysłuchanie audycji Samorządne Lubuskie. Tym bardziej, że była to ostatnia audycja w tym roku. Żegnamy się z naszym...
Stajemy u progu lepszego roku.
Lepszego, miejmy
nadzieję. Tego sobie życzymy, tak.
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego PSL Łukasz Porycki. Dziękuję za obecność w studiu.
Dziękuję państwu i wszystkim Lubuszanom. Życzę, aby ten przyszły rok był jeszcze lepszy niż ten mijający.
Wiceszef Sejmiku Lubuskiego, Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
Dziękuję pięknie, do siego roku.
I Marek Surmacz, Radny Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego życzę.
Audycję realizował Andrzej Pijanowski, nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia w nowym roku.